Dzień dobry, jesteśmy Joachim Brudziński, szef MSWiA, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Panie ministrze, zacznę od ostatniej prostej przed wyborami majowymi, bo to jest ten tydzień. Mocnym otwarciem chyba będzie Marsz Europejski dzisiaj, który wyruszy w samo południe w Warszawie. Wybiera się pan, bo zaproszenie jest otwarte.
Panie redaktorze, jak co roku, dzisiaj wybieram się, ale na Monte Cassino. 75. rocznica tego niezwykle ważnego wydarzenia w dziejach i w historii naszego narodu. I w historii polskiej armii, ostatni żyjący żołnierze generała Andersa, jak co roku dzięki Janowi Kasprzykowi, również podczas tych uroczystości będą, mam potrzebę serca, aby być dzisiaj na Monte Cassino, a nie na żadnym z marszy organizowanych przez kogokolwiek.
Ale gdyby nie ta ważna uroczystość, to wybrałby się pan?
Nie, no proszę nie żartować.
Przecież jesteśmy, Donald Tusk będzie.
No to jak już będzie Donald Tusk, to rzeczywiście. Proszę pana...
Mam wygłosić znów przemówienie.
A to mi nowina. No i znowu usłyszymy, że PiS jest zły, B, etc., etc. No ileż można odgrzewać ten sam stary i coraz bardziej żelasty kotlet. Natomiast no, rzeczywiście ostatnia prosta kampania, ale my prowadzimy tę kampanię według naszego scenariusza, nie według scenariusza pisanego przez doradców Donalda Tuska, czy rywalizującego z nim o przywództwo w Platformie, czy szerzej po tej stronie sceny politycznej Grzegorzem Schetyną. My na tej ostatniej prostej, panie redaktorze, jesteśmy między ludźmi. Tak byliśmy w 2015 roku, jak byliśmy również po wyborach. Rozjechaliśmy się po Polsce, nasi kandydaci, pan premier Mateusz Morawiecki, pani premier Beata Szydło, docieramy do najmniejszych miejscowości. Ja takich spotkań za sobą w swoim okręgu zachodniopomorsko-lubuskim mam już również kilkanaście.
Okay,
docieramy ale... nawet do małych gmin, rozmawiamy z Polakami, bo to tego Polacy oczekują, a nie kolejnych tyrad
ale
pod adresem
dzisiaj w
rządu i Prawa
i Sprawiedliwości. Ulicami wyszło, no nie wiem, 50-60 tysięcy osób i będzie przemawiał właśnie Donald Tusk. Jest to problem dla Prawa i Sprawiedliwości?
Ja rozumiem, że ekscytuje pana redaktora osoba Donalda Tuska, a tylko przypomnę...
No wszystkich mediach się ekscytuje.
Przypomnę tylko panu redaktorowi i wszystkim tym, którzy z taką ekscytacją po raz kolejny tutaj oczekują, co też Donald Tusk może powiedzieć, no to uprzedzę. No proszę państwa, cóż innego może powiedzieć, jak tylko nawiązać do swoich wcześniejszych słów, kiedy mówił o możliwości pokonania współczesnych bolszewików, etc.
Lekceważy pan przeciwnika?
Nie,
panie
redaktorze,
jeden z ostatnich
chcę
daje...
zwrócić uwagę tylko i wyłącznie na jeden aspekt niezwykle istotny, że zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej traktatami, Donald Tusk powinien być ponad politycznym i partyjnym arbitrem, łączyć, prowadzić posiedzenia Rady Europejskiej, a nie być osią sporu politycznego. Donald Tusk wychodzi dalece poza te uprawnienia, które dają mu traktaty, a ta ekscytacja i ta próba zainteresowania Polaków po raz kolejny osobą polityka, który dzisiaj w polskiej polityce powinien odgrywać rolę tylko i wyłącznie taką, o jakiej już wspomniałem, czyli ponad...
Ale bądźmy szczerze, żadnej konkretnej partii czy osoby nie poparł. Ideę europejską dzisiaj pewnie też to zrobi.
Proszę nie żartować i proszę mnie rozśmieszać. Szanowni państwo, dzisiaj jak codziennie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości spotkają się z państwem tam, gdzie żyjecie na co dzień, a te wszystkie ekscytacje...
Na razie my się spotykamy ze słuchaczami radia.
I kolejną minutę rozmawiamy o Donaldzie Tusku. No dajmy już spokój.
Zmienię temat. Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj, że poprze komisję do spraw pedofilii, ale taką szeroką, na co powinni zgodzić opozycję, bo opozycja chce zawężenia jej do spraw kościelnych. Myśli pan, że taka komisja powstanie? Jest
powtórzę,
realna szansa?
Powtórzę to, o czym mówimy konsekwentnie już od wielu lat. Zero tolerancji dla pedofilii. Zero tolerancji dla tych wyjątkowo okrutnych i porażających przestępców, dlatego że te przestępstwa dewastują na całe życie psychiczne mojego
życia. Wszyscy politycy jednym głosem.
Wszyscy, tylko panie redaktorze, wszyscy mówią, natomiast tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości coś w tej sprawie konkretnego robią. To rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął realną walkę również poprzez zmianę obowiązującego prawa. To rząd Prawa i Sprawiedliwości stworzył rejestr pedofilów.
Po filmie chyba pierwszy Grzegorz Schetyna powiedział właśnie o tym, żeby zmienić kary i żeby nie było przedawnienia, to chyba Platforma wtedy przejęła pałeczkę.
No wszystko, panie redaktorze, co się wydarzyło od czasów, kiedy Adam z Ewą opuścili Eden, zawdzięczamy Grzegorzowi Schetynie i Platformie Obywatelskiej, czasami oczywiście Donaldowi Tuskowi. No, program 500+, obniżenie wieku emerytalnego, 13. emerytura dla emerytów.
Wróćmy
i rencistów,
do problemu
to
pedofilii,
też pomysł
bo to był temat numer jeden w tym tygodniu. Myśli pan, że taka komisja powstanie? Jest szansa?
Taka komisja może
jest
powstać.
Potrzebna?
Taka na pewno jest potrzebne, panie redaktorze, ten wstrząs, którym film Tomasza Sekielskiego był. I tutaj bez dwóch zdań. Ja myślę, że każdy, kto ten film zobaczył, jakby zostawiając na boku spory ideologiczne i polityczne i zakładając, że rzeczywiście chcemy się z tym wyjątkowo, tak jak powiedziałem, ohydnym procederem zmierzyć, musi być po tym filmie wstrząśnięty i w tej sprawie również Kościół, hierarchowie, episkopat no, na pewno nie może chować głowy w piasek. Tak, widziałem ten film i ten film rzeczywiście mnie w olbrzymi sposób poruszył. To już na pewno nigdy nie będzie już powrotu do takiej sytuacji, o jakiej na łamach wczorajszej Polski The Times mówi ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Niezwykle poruszający wywiad i niezwykle prawdziwy i również niezwykle bolesny niestety dla przynajmniej części przedstawicieli polskiego episkopatu.
Oddajmy mu cześć i chwałę, że mówił o tym od dawna i był przez wielu wyśmiewany i lekceważony.
No, żeby tylko, no, był również nakładany na niego kary kościelne.
Wczoraj powiedział coś takiego: jedyną szansą na wyplenienie pedofilii jest zwycięstwo PiS. To nie jest przesada?
Jedyną realną partią dzisiaj, która podejmuje działania mające na celu ograniczenie, bo przecież w 100% pewno nigdy nie uda się go wyplenić doszczętnie ze wszystkich środowisk i grup zawodowych, jest Prawo i Sprawiedliwość. Bo przypomnę panu redaktorowi te z kolei ekscytacje
i zachowanie. To już jest oferta polityczna, łączenie problemu
z wyborami. Proszę pozwolić. Przypomnę tych wszystkich celebrytów, aktorów, reżyserów, dziennikarzy i również polityków, którzy relatywizowali i brali w obronę innego pedofila, Romana Polańskiego. Pamiętamy wszyscy, co wygadywała u redaktor Moniki Olejnik Dorota Stalińska. Skądinąd obecna praktycznie na każdej antyrządowej demonstracji, czy to KOD-u, czy wspierająca Platformę Obywatelską. Pamiętamy, co mówił pan prezydent Trzaskowski, że musimy brać pod uwagę, jaki wkład do polskiej kultury, dla polskiego filmu wniósł Roman Polański. No tutaj nie może być relatywizowania. Jeżeli potępiamy,
tylko,
a potępiamy...
Czy można łączyć walkę z jedną partią? Ale no, bo myślę, że dzisiaj wszyscy z tym walczą, przynajmniej tak deklarują.
Jeżeli potępiamy, bo potępiamy przestępców w koloratkach wyjątkowo groźnych, bo mających tę możliwość i łatwość jak gdyby wchodzenia w relacje z dzieckiem, to są tacy seksualni drapieżcy i tutaj Kościół również będzie musiał diametralnie zmienić swoją, mówię, Kościół w rozumieniu instytucji episkopatu,
no i Kościół deklaruje, że jest otwarty. Panie ministrze, zmienimy temat, do tego wrócimy w internecie. Ja mam przed sobą dzisiejszy fakt. Tu jest przedstawiona Nowogrodzka, siedziba Prawa i Sprawiedliwości, słynna, symboliczna Nowogrodzka, dwa piętra, przekroje, no bo musicie się z tej siedziby wynieść. Już jest jakaś wybrana nowa?
Wolałbym, panie redaktorze, użyć słowa bardziej adekwatnego, czyli wyprowadzić, bo wie pan, wnosić to jest takie dosyć...
Chodzi o to, że trzeba zmienić lokalizację, bo ta stara będzie...
No to zmienimy, siedziba została sprzedana, coś w tym nadzwyczajnego, no partie zmieniają swoje, zresztą moje środowisko polityczne od czasów Porozumienia Centrum kilkakrotnie zmieniał. Co do tego artykułu...
Właśnie, czy jest to zgodne z prawdą, te przekroje jak w Pentagonie?
Mam tylko jedną wątpliwość i ta wątpliwość wynika z funkcji, jaką dzisiaj pełnię, czyli ministra spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, w tym również za bezpieczeństwo Jarosława Kaczyńskiego. No, żyjemy w konkretnym świecie i w konkretnym miejscu. Ja mimo wszystko miałbym taką gorącą prośbę i apel przede wszystkim do wydawców, dziennikarzy, że my, politycy, jesteśmy obiektem krytyki, oceny i to jest rzecz oczywista w demokracji. Natomiast to starajmy się unikać, że tak powiem, tego typu dokumentacji. Tak samo jakbym przestrzegał, gdyby to miało dotyczyć jakiegokolwiek innego lidera, jakiejkolwiek innej partii. Pamiętajmy o tym, że tego typu informacje mogą służyć ludziom, nie wiem, niezrównoważonym przez psychicznie przestępcom, etc.
Ostatnie pytanie jest wybrane.
No bo dbamy o to, i też jesteśmy za to krytykowani, że dbamy o bezpieczeństwo człowieka, którego skądinąd Cyba, człowiek, który zamordował naszego kolegę Marka Rosiaka, krzyczał, że chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego, ale nie doszło do tego, ponieważ ma ochronę.
Czy w takim razie jako wiceprezes partii już pan coś rozważa, jakieś propozycje, oferty? Lokalizacji nowej siedziby?
To jest, panie redaktorze, w tej chwili domena mojego następcy, znakomitego Krzysztofa Sobolewskiego, sekretarza generalnego przewodniczącego Komitetu Wykonawczego. On w tej chwili w porozumieniu z prezesem i ze skarbnik, panią skarbnik, takie decyzje będzie podejmował.
To więcej nie tylko o siedzibie PiS-u, o wyborach i o tym, co jeszcze nas czeka. Za moment na antenie, ale już RMF24.pl słuchaczom dziękujemy.
Dziękuję.
Dobrego dnia. Panie ministrze, to jest też tak, że ostatnio media pisały o tym, że pana ludzie, czyli policjanci, podlegli panu ludzie, mieli tropić pokazy oficjalne jakieś takie w plenerze, na wolnym powietrzu filmu Braci Sekielskich. Jest w tym ziarno prawdy, czy nie?
Odesłałem po tych aberracyjnych zarzutach czy komentarzach do oficjalnego stanowiska policji w tej sprawie. Jest ono zamieszczone na portalu policji, na profilu, na Facebooku, na Twitterze. Można spokojnie i bez takiego emocjonalnego rozedrgania z tym stanowiskiem się zapoznać. Ja przypomnę tylko jedno wydarzenie, bardzo dramatyczne w skutkach, gdzie tej policji zabrakło przy okazji. No zupełnie innej oczywiście, mam na myśli tutaj finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i morderstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Szczególnie gdańska policja w tej chwili jest bardzo uczulona. Jeżeli były takie informacje, że tego typu projekcje mogą zostać zakłócane, mogą być próby rozbijania tego typu zgromadzeń, to obowiązkiem policji jest przede wszystkim zabezpieczyć i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim. Tylko i wyłącznie temu miało to służyć. Jest w tej sprawie, tak jak już powiedziałem, oficjalne wyjaśnienie.
A wolno
policji
takie pokazy publicznie gdzieś robić w plenerze?
No to, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Oczywiście były tutaj problemy związane z tym, że niektórzy administratorzy, właścicieli budynków, na których te projekcje miały mieć miejsce, nie wyrażali na to zgody. No i tu był pewien jak powiem, dyskomfort prawny. Natomiast nie jest moją rolą dzisiaj bawić się w jakiegoś cenzora, czy ograniczać prawo do, w tym wypadku, pokazu filmu, który, powtórzę to, co już powiedziałem na antenie, jest filmem poruszającym, no jest filmem prawdziwym, pokazującym prawdziwe przypadki tego wyjątkowo, tak jak już powiedziałem, ohydnego procederu, jakim jest pedofilia.
Jeszcze jedno pytanie w tej kwestii przychodzi mi do głowy, bo przed nami niedziela, taka pierwsza po tym filmie i po tej całej dyskusji. Myśli pan, że kościoły będą świeciły pustkami?
Wie pan, ja na pewno nie chciałbym, żeby ta sytuacja powodowała tutaj jakieś ostentacyjne manifestacje, bo jedynie czego mówię to w tej chwili jako
ale
niektórzy człowiek,
mogą ostentacyjnie nie przyjść.
Jako człowiek uważający się za człowieka wierzącego, za katolika, że jedynym imperatywem, który powinien towarzyszyć tym, którzy jak co niedziela, mam nadzieję, do kościoła się udadzą, to jest potrzeba serca, potrzeba modlitwy i rozmowy z Panem Bogiem, a nie urządzanie manifestacji. Dzisiaj kościół tak naprawdę, wyjdę na chwilę z roli ministra spraw wewnętrznych i administracji, bo ona jest oczywista, w przypadkach przestępstw ludzie kościoła muszą być poddani takim samym procedurom i bezwzględnie wyegzekwowane prawo, jak w stosunku do każdego innego obywatela, ale dzisiaj kościół tak naprawdę potrzebuje bardzo dużo takiej pokornej modlitwy i oczyszczenia. I to jest to, czego mojemu kościołowi z całego serca życzę.
Panie ministrze, w kwietniu w tym studiu obiecał pan kontrolę obiektów sakralnych. Jeśli o kościołach mówimy w Polsce, to po pożarze katedry Notre Dame znane są jakieś wyniki?
Tak, te kontrole przede wszystkim trwają cały czas. W tej chwili komendanci wojewódzcy w porozumieniu z wojewódzkimi konserwatorami zabytków wytypowali te w poszczególnych województwach, wytypowali te obiekty sakralne, te kościoły, te budowle, które przedstawiają wartość w rozumieniu dziedzictwa narodowego, wartość historyczną, wartość artystyczną.
Mimo zniszczeń jeszcze trochę ich mamy tak, w Polsce,
tak,
na szczęście.
No tak, w samym województwie moim, zachodniopomorskim, to jest ponad 90 tego typu budowli i następnie zeszło to do poziomu komend powiatowych w porozumieniu z władzami kościelnymi.
Z tych domów, które spełniają normy, czy nie? Mamy zagrożenie?
Panie redaktorze, te zagrożenia oczywiście występują i tutaj są jak gdyby dwa elementy. Jeden to stan zabezpieczenia przeciwpożarowego, a drugi to ograniczenia wynikające, które też jakby dotknęły strażaków, którzy zajmowali się akcją ratowania katedry w Notre Dame, to znaczy dróg dojścia, ewakuacji. No i tutaj nad tym strażacy pracują. Nie jest to zresztą rzecz jakaś tam ekstraordynaryjna czy nowa, bo takie kontrole miały miejsce również w latach ubiegłych. Natomiast w tej chwili jest to w sposób bardziej może skoordynowany, bardziej pod nadzorem też komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na pewno dobrym, jeżeli można mówić tutaj o jakichś dobrych elementach całej tej paryskiej tragedii, jest to, że jakby uwrażliwiono na te sprawy, sprawy zabezpieczenia przeciwpożarowego tych, którzy na co dzień tymi świątyniami, obiektami zarządzają, czyli proboszczy, księży.
I bardzo dobrze.
Mam nadzieję, że będą tego dobrze.
Panie ministrze, na koniec jeszcze naszego spotkania wrócę do wyborów ostatniej prostej. Grzegorz Schetyna mówi dziś, czyli główny rywal Prawa i Sprawiedliwości na łamach Gazety Wyborczej, że to on wygra te wybory. No i taki był jeden wczoraj z sondaży, który pokazywał bardzo wyraźną przewagę Koalicji Europejskiej.
No cóż, no bywali już tacy politycy, którzy byli tak pewni wygranej, że nawet swoje prywatne mieszkania na kolejną kadencję pięcioletnią wynajmowali różnym kancelariom. Tutaj przede wszystkim...
Bo też w sondażach wtedy wszyscy dawali jemu zwycięstwo.
Tak. Później trzeba było pasy na przejściach zamalować ze wstydu. No po słynnym występie redaktora naczelnego właśnie tej gazety, do której pan redaktor mnie odsyła dzisiaj. I wypowiedzi Grzegorza Schetyny. Ja panu Grzegorzowi Schetynie mogę odpowiedzieć tylko tyle, że my podchodzimy do tego w sposób niezwykle pokorny. To nie Grzegorz Schetyna będzie decydował, ani redaktor Adam Michnik i Gazeta Wyborcza, tylko o tym będą decydować Polacy, wyborcy. Stąd też, tak jak już powiedziałem, rozjechaliśmy się po Polsce, organizujemy te spotkania, rozmawiamy z Polakami, tłumaczymy im to wszystko, co wprowadziliśmy w życie i co chcemy kontynuować. I tak naprawdę najważniejszym to jest truizm, co powiem, sondażem będą wybory 26 maja. Pamiętajmy o tych wyborach, pójdźmy na te wybory. Polska pozametropolitalna, ta Polska powiatowa, gminna, w moim wypadku tak zwana Polska popegeerowska, ma szansę, aby oddać swój głos na tych, którzy są wiarygodni.
Dobrze, a
partią wiarygodną jest Prawo i Sprawiedliwość.
O których ja mówię, bo to jest naprawdę sondaż, który daje przewagę ponad 10% waszym rywalom. To jest jakaś przestroga dla Prawa i Sprawiedliwości, czy raczej to lepsze
wrażenie? To jest przede wszystkim, panie redaktorze, pytanie do socjologów naukowo i na co dzień zajmujących się tą dziedziną, jaką są badania opinii publicznej. To jest też pytanie do tych mediów i tych dziennikarzy, którzy tego typu badania powielają, bo przyzna pan, panie redaktorze, że rozstrzał i rozdźwięk między jedną sondażownią, a drugą jest tak olbrzymi. Więc pokora, ciężka praca, rozmowa z Polakami, przekonywanie, że polska polityka może być wiarygodna, że politycy mogą być wiarygodni, że to samo można mówić w kampanii wyborczej, a następnie realizować na drugi dzień po wyborach. To Prawo i Sprawiedliwość pod względem konkurencji się nie obawia.
To co będzie sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości, panie ministrze, w tych wyborach?
Sukcesem będzie utrzymanie naszej przewagi nad tą zjednoczoną opozycją, która sama siebie nazywa koalicją europejską. Jest tak naprawdę koalicją też na E, bo eklektyczną. Tam jest takie pomieszanie stylów, programów, pomysłów.
Rzeczywiście kilku dni jest więcej członków tej koalicji.
Barbary Nowackiej po Polskie Stronnictwo Ludowe, co łączy Władysława Kosiniaka-Kamysza z partiami, które no, są po zupełnie przeciwległym biegunie. No łączy ich tylko niechęć do Prawa i Sprawiedliwości, ale budowanie koalicji, pomysłu na Polskę, na złych emocjach, na niechęci, czasami można powiedzieć wręcz nienawiści do innej partii, to nie jest dobry pomysł.
Zwycięstwo procentowe czy liczbowe, w sensie przyszłych europosłów, których prowadzicie do parlamentu?
Każde zwycięstwo przyjmiemy z radością i z wdzięcznością, zarówno to procentowe, jak i liczbowe, a póki co to musimy o każdy głos bardzo pokornie zabiegać i tak jak powiedziałem, rozjechaliśmy się po Polsce, rozmawiamy z Polakami, przekonujemy premier Beata Szydło, premier Mateusz Morawiecki, nasi kandydaci, nasi parlamentarzyści. Ja chcę podziękować również moim koleżankom i kolegom parlamentarzystom, tym, którzy wcale nie kandydują w tych wyborach, a którzy codziennie czasami po kilka spotkań, tak jak u mnie, nie wiem, Artur Szabawka, Leszek Dobrzyński, Michał Jach, Krzysiek Zaręba. Spotkania mają od Łobza na wyspie Wolin po najmniejsze miejscowości, gdzieś pod Dębnem, Myślibożem,
Białogardem. Tak chyba też powinno być.
I właśnie o to chodzi.
Tony Blair kiedyś w ten sposób uścisnął tysiące dłoni
i
był wynik.
I właśnie taką kampanię prowadzimy, bezpośredniego spotkania, rozmowy z Polakami.
Panie ministrze, to jeszcze na koniec lot, bo pan za moment już ucieka i będzie wsiadał do samolotu, leciał na Monte Cassino. To jest taka wyjątkowa rocznica, bo chyba jedna z tych ostatnich wielkich, gdzie jeszcze żyje tak dużo członków tamtych wydarzeń, naocznych świadków, żołnierzy. Ważny moment dla pana, ważny moment też i dla nich.
Bardzo ważny, szczególnie dla mnie, bo mam ten zaszczyt i honor u boku właśnie tych ostatnich już żyjących bohaterów, żołnierzy generała Andersa, tych, którzy z nieludzkiej ziemi przez Persję, Iran dotarli do Palestyny, a następnie po połączeniu ze swoimi kolegami, żołnierzami spod Tobruka podjęli walkę na Półwyspie Apenińskim. Niezwykle poruszające momenty, niezwykle poruszające chwile. Tu olbrzymie słowa uznania i podziękowania dla pana ministra Jana Kasprzyka, bo to on od lat daje taką możliwość, organizuje wszystkim żyjącym, czującym się jeszcze na siłach żołnierzom generała Andersa taką możliwość, aby właśnie podczas tych uroczystości spotkać się nad grobami swoich przyjaciół na cmentarzu pod klasztorem na Monte Cassino. Dzień dla mnie niezwykle ważny, dzień również, w którym mam taką osobistą, małą satysfakcję, bo dzięki dobrym kontaktom z panem, moim odpowiednikiem, wicepremierem Matteo Salvinim, doprowadziliśmy do podpisania porozumienia międzyrządowego i polscy żołnierze, żołnierze kompanii reprezentacyjnej już od tych uroczystości, od dzisiaj, przy okazji takich uroczystości państwowych, a dzisiaj będzie też pan prezydent Andrzej Duda, będzie prezydent Republiki Włoskiej na cmentarzu Monte Cassino, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego będzie mogła oddać salwę honorową nad grobami polskich bohaterów. Mamy już takie podpisanie porozumienia. Do tej pory były z tym problemy. Od dzisiaj polscy żołnierze przy okazji uroczystości nie tylko Monte Cassino, ale na Półwyspie Apenińskim jest wiele rozsianych po całych Włoszech polskich cmentarzy, polskich żołnierzy i wszędzie tam, gdzie będą takie uroczystości miały charakter uroczystości państwowych, będzie możliwa salwa honorowa dla tych, właśnie jak pan redaktor wspomniał, ostatnich żyjących żołnierzy generała Andersa. Jest to niezwykle ważne, potrzebne. Oni mnie o to prosili, aby to umożliwić. Także dzisiaj będę mógł zameldować panu pułkownikowi Hulackiemu, panu pułkownikowi Tomaszewskiemu i innym żołnierzom generała Andersa wykonanie zadania.
Spokojnego lotu w takim razie.
Bardzo dziękuję.
Dobrego dnia. Joachim Brudziński, szef MSWiA, był naszym gościem. Dzień dobry. Do zobaczenia. Kłaniam się.
Do widzenia państwu.
Do widzenia państwu.